Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd zaostrza zasady bezpieczeństwa na Pomorzu i przedłuża obostrzenia na Warmii i Mazurach. W pozostałych województwach będą obowiązywały dotychczasowe ograniczenia. Od przyszłej soboty w Pomorskiem swoją działalność muszą zawiesić baseny, hotele i kina. Z kolei galerie handlowe będą musiały ograniczyć swoje funkcjonowanie. Zarówno w województwie pomorskim, jak i warmińsko-mazurskim klasy od 1 do 3 będą mogły działać w trybie mieszanym. W warmińsko-mazurskiem dotychczasowe obostrzenia są obecnie przedłużone do przyszłego piątku. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył na konferencji prasowej, że oba województwa są obecnie najbardziej dotknięte zachorowaniem na COVID-19.
Jeżeli popatrzymy sobie na taki parametr, czyli średnią dzienną liczbę zachorowań liczoną dla okresu tygodniowego w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, to tutaj w województwie warmińsko-mazurskim ten parametr zbliża się praktycznie do 60, dokładnie wynosi 57,4 przy średniej w całej Polsce wynoszącej praktycznie równo 30. Województwem, które znajduje się w drugiej kolejności, jeżeli chodzi o tą częstotliwość czy zapadalność na COVID-19, jest województwo pomorskie. Tutaj ten parametr wynosi blisko 45 osób na 100 tysięcy mieszkańców średnio dziennie w ciągu tygodnia.
Minister zdrowia dodał, że rząd będzie chciał komunikować w cyklu tygodniowym regulacje dotyczące województw. Dotychczas obowiązujące zasady epidemiczne w większości kraju są przedłużone do 28 marca. 60 minut dodatkowych zajęć sportowych, jeden lub dwa razy w tygodniu dla wszystkich uczniów. To założenia nowego programu Aktywny Powrót do Szkoły. To wspólny projekt resortu edukacji oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jednym ze skutków nauczania zdalnego jest narastający problem otyłości wśród dzieci, brak lekcji wychowania fizycznego oraz ograniczona możliwość korzystania z ruchu poza domem wynikająca z lockdownu przekładają się nie tylko na nadwagę, wpływają także negatywnie na kondycję psychiczną uczniów i powodują wady postawy. Dlatego resort edukacji proponuje nowy program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów. Nauczyciele będą szkoleni przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju w sposób nakierowany na walkę z trudnościami wywołanymi przez pandemię. Nauczyciel po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat, mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek.
Już od kwietnia szkolenia nauczycieli i te szkolenia będą przeprowadzane przez wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego do końca tego roku kalendarzowego. Od września taki termin zakładamy, dlatego że dziś nie wiemy jeszcze, kiedy nastąpi powrót do nauki stacjonarnej dzieci i młodzieży. Od września ruszą sportkluby, dodatkowe zajęcia sportowe, profesjonalne, przygotowane przez Akademię Wychowania Fizycznego i będą one prowadzone przez tych nauczycieli, którzy będą po przeszkoleniu już, które od kwietnia się rozpocznie.
Wartość programu to 42 miliony złotych. Resort edukacji zapowiedział także przedstawienie trzech innych projektów przygotowanych dla uczniów wracających do szkoły po pandemii. Chodzi o wsparcie psychologiczne, działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku oraz pomoc w uzupełnieniu wiedzy. Szczegóły mamy poznać już wkrótce. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Świnoujściu ruszyła oficjalnie budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin. To inwestycja, którą chciał zrealizować jeszcze poprzedni rząd PiSu. W inauguracji budowy tunelu pod Świną wzięli udział przedstawiciele rządu, m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy przypomniał słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Zapewnił, że rząd kieruje się tymi słowami, prowadząc politykę wobec tego regionu. Tunel w Świnoujściu zapewni stałe połączenie z resztą kraju.
W tej chwili mamy taki moment, w którym możemy powiedzieć, że ta inwestycja wchodzi już w czas decydujący, rozstrzygający. Rozpoczyna się wiercenie tunelu. To chwila ważna, chwila, która mam nadzieję zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie, i zachodnie Pomorze. A co za tym idzie? Rzeczypospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną.
Prace nad długo oczekiwanym w mieście i regionie tunelem mają zakończyć się w przyszłym roku. Będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce. Koszt budowy to ponad 912 milionów złotych, z czego przeszło 775 milionów będzie pochodziło ze środków unijnych. Instytut Ekspertyz Sądowych imienia profesora doktora Jana Zena w Krakowie będzie miał nową siedzibę. Decyzję w tej sprawie podjął resort sprawiedliwości. Przedstawiciele ministerstwa zatwierdzili także program finansowy dotyczący rozbudowy instytucji. Na ten cel przeznaczone będzie 150 milionów złotych. Wiceminister Michał Woś tłumaczył na konferencji prasowej, że obecna siedziba instytutu nie wystarcza do sprawnego funkcjonowania tej kluczowej instytucji w systemie polskiego sądownictwa. Jak mówił, podjęta decyzja kończy etap uzgodnień ministerialno-instytucyjnych i rozpoczyna etap inwestycyjny.
Od tego podpisu, od dzisiejszej decyzji możliwe już są wszelkie procedury budowlane, czyli przetarg na dokumentację, przetarg na potem budowę nowego budynku przy ulicy Śniadeckich 12 w Krakowie. Budynek 10 tysięcy metrów, czyli można powiedzieć drugie tyle, czym dzisiaj instytut dysponuje. I z pewnością te warunki, łącznie z nowoczesnymi laboratoriami, łącznie z najnowocześniejszym sprzętem, pozwoli jeszcze bardziej usprawniać wymiar sprawiedliwości właśnie w tym kluczowym zakresie i pomagać także prokuraturze, policji, innym instytucjom w tej niezwykle ważnej roli związanej z ściganiem przestępców i zwalczaniem przestępczości.
Instytut Ekspertyz Sądowych to wiodąca państwowa instytucja zajmująca się opiniowaniem dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, prowadzeniem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz szkoleń z zakresu nauk sądowych. Przedstawiciele resortu sprawiedliwości wskazują, że jego rozbudowa jest ważna w kontekście reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych ma być oddana do użytku za 5 lat. Liberalno-lewicowi aktywiści skupieni wokół tzw. strajku kobiet nawołują do narodowej apostazji i wprowadzenia umożliwiającej to państwowej procedury. Nakłaniają ponadto Polaków do wypisywania dzieci i młodzieży z lekcji religii. Chcą też, by rezygnowali oni ze chrztu świętego dzieci, pierwszej komunii świętej czy ślubu kościelnego na rzecz tzw. uroczystości nadania imienia, przyjęć z okazji wkraczania dziecka w nowy etap życia czy ślubów humanistycznych. To niektóre propozycje mające zmienić Polskę w państwo świeckie, które przedstawiła Rada Konsultacyjna przy tzw. ogólnopolskim strajku kobiet. Zdaniem politologa doktora Krzysztofa Kawęckiego głoszone przez nią hasła kompromitują tzw. strajk kobiet i pokazują bezsilność tego ruchu, podobnie jak kompromitowały i pokazywały bezsilność komunistów walczących z kościołem.
Taka sytuacja miała miejsce w PRL-u, kiedy to władze komunistyczne próbowały prowadzić alternatywne, tak zwane świeckie, humanistyczne uroczystości. To oczywiście nie przyniosło żadnych skutków, przeciwnie powiedziałbym, ośmieszało tylko władze komunistyczne, pokazywało ich bezsilność i podobnie wygląda w tej sytuacji również. Także to jest przykład pewnej bezradności strajku kobiet, takiej frustracji powiedziałbym, ale też również nienawiści do chrześcijaństwa, do Kościoła katolickiego. Okazuje się, że właśnie walka z Kościołem katolickim, z cywilizacją chrześcijańską, to jest najważniejszy postulat strajku kobiet.
Postulaty przedstawione przez tzw. strajk kobiet są kolejnymi po wcześniejszych, dotyczących m.in. dostępu do tzw. aborcji i ochrony środowisk LGBT. Wraz z aktywnością tzw. strajku kobiet rośnie agresja wobec Kościoła w Polsce. W tym tygodniu doszło do pobicia kapłana w Paradyżu. W Myślenicach grupa młodych osób dopuściła się z kolei profanacji sanktuarium Matki Bożej. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął wizytę apostolską w Iraku. Pierwsze przemówienie papież wygłosił w Pałacu Prezydenckim w Bagdadzie, gdzie spotkał się też z prezydentem tego kraju. Biskupa Rzymu słuchali przedstawiciele świata polityki, biznesu i kultury. Papież wyraził wdzięczność, że mógł przybyć z wizytą od dawna oczekiwaną i upragnioną. Przypominając minione wojny i konflikty, jakie nawiedziły Irak, Ojciec Święty wyraził też troskę o prześladowanie prześladowanych chrześcijan. Święty Jan Paweł II nie szczędził inicjatyw, a przede wszystkim ofiarował modlitwy i cierpienia w tej intencji, wskazał. Papież Franciszek wyraził przekonanie, że obecnie zadaniem Iraku jest to, by pokazać wszystkim, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, że różnice, zamiast być przyczyną konfliktów, powinny być impulsem do zgodnej współpracy w życiu obywatelskim.
Braterskie współistnienie wymaga cierpliwego i szczerego dialogu, prowadzonego w sprawiedliwości i poszanowaniu prawa. Nie jest to zadanie łatwe. Wymaga trudu i zaangażowania ze strony wszystkich, aby przezwyciężyć rywalizacje i kontrasty i rozmawiania ze sobą nawzajem, wychodząc z najgłębszej tożsamości, jaką posiadamy, tożsamości dzieci, jedynego Boga i Stwórcy. W oparciu o tę zasadę Stolica Apostolska, tak w Iraku, jak i gdzie indziej, niestrudzenie apeluje do kompetentnych władz o uznanie wszystkich wspólnot religijnych, o ich poszanowanie, uznanie, prawną ochronę.
Ojciec Święty spotkał się także z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia w Bagdadzie. W 2010 roku doszło tam do zamachu terrorystycznego dżihadystów, w którym zginęło 58 osób, a około 80 osób zostało rannych. Transmisje pielgrzymki prowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Były to wiadomości w Radiu Maryja.